Radio Szczecin i wydawnictwo Muza prezentują książkę do posłuchania. Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski.
Zdecydowaliście się pojechać z panem Carleyem tylko po to, żeby obejrzeć jego portret, o którym wam opowiedział? Czerwony na twarzy, ubrany w sweter, w kolorowe rąby, policjant patrzył na Igora podejrzliwie. Nie, to znaczy tak. Zdecydowaliśmy się pojechać, żeby obejrzeć obraz, o którym wspomniał przed śmiercią jego dziadek. Po co? Bo doszliśmy do wniosku, że może kryć jakąś tajemnicę związaną z historią sarkofagu, o którym panu opowiedziałem. Nie uważa pan za podejrzane, że akurat ten obraz został skradziony następnego dnia? W dodatku nic innego nie zniknęło z mieszkania pana Carleya poza nim. Igor zmarszczył brwi. Postanowili wyjechać do Londynu, bo zorientowali się, że obraz Johanna może kryć informacje na temat Cranacha. Nikomu o tym nie mówili. Jedyna rozmowa, jaką przeprowadzili na ten temat, odbyła się wieczorem u niego w domu. Paulina otworzyła szeroko oczy i spojrzała niewidzącym wzrokiem na ciemnowłosego policjanta w markowej ciemnej koszuli. Przecież to oczywiste, że też wcześniej nie przyszło jej to do głowy. To tłumaczyło także próbę kradzieży listu Barnima pod ratuszem w Szczecinie. Igor nawet wspominał o jakimś dziwnym włamaniu do swojego mieszkania. To pewnie wtedy go zamontowali. Tylko w ten sposób ci bandyci mogli się dowiedzieć o obrazie Johanna. U Igora jest podsłuch, na miłość boską. Namówili pana na wyjęcie obrazu z ram, a pana to nie zastanowiło? Po co to zrobiliście? Kobieta potarła czoło dłonią, nie patrząc na Johanna. Nikt mnie nie namawiał, sam chciałem to zrobić. Powiedziałem pani. Gdy okazało się, że obraz Wurstego nie ma nic wspólnego z rodzinną zagadką, moja matka podsunęła nam hipotezę, że może chodzić o obraz Karla Lessinga, więc pojechaliśmy go obejrzeć. Czy zostawiał pan tych Polaków z obrazem Lessinga sam na sam? Nie, ale proszę nie rozbudowywać teorii pomylonej gospodyni, która naczytała się za dużo Agaty Christie. Panie Carley, policjantka popatrzyła spokojnie na Johanna. Jest prawdopodobne, że stał się pan kolejną ofiarą oszustów. Usiłujemy to sprawdzić. Ja wiem, że trudno się przyznać przed samym sobą do roli ofiary oszustwa, ale proszę myśleć racjonalnie. Johann wzniósł oczy ku niebu. Wasi wspólnicy w Londynie dostali informację o konkretnym cennym obrazie i go ukradli, korzystając z dokładnego opisu pomieszczenia i w dodatku wiedząc, że nie ma tam żadnego alarmu, oświadczył policjant. Wymyśliliście bzdurną historię, rodem z Dana Browna, na którą jakimś cudem dał się nabrać Carley. I postanowiliście spróbować jeszcze coś uszczknąć, albo przynajmniej przygotować grunt pod włamanie do domu pana Carleya. Sweter policjanta mocno się wybrzuszył, gdy ten odgiął się do tyłu na krześle, patrząc ze zjadliwym uśmiechem na Igora. Co za bzdury pan opowiada? Igor popatrzył na policjanta szeroko otwartymi oczami. Potrzebuje pan tłumacza? Potrzebuje chyba telefonu do naszej ambasady. Oczywiście, że skontaktujemy pana z polską ambasadą, ale póki co wpłynęło konkretne zgłoszenie kradzieży obrazu, o którą jest pan podejrzany. To kompletna bzdura. I mam nadzieję, że jak tylko obraz zostanie zbadany przez fachowca, wszystko się wyjaśni. Po wejściu na górę musicie się dostać tutaj i ukryć w tym miejscu. Dorota wskazała poddasze po prawej stronie schodów. Wejście na poddasze, na ten pomost, jest zamknięte na klucz, ale ze zwyczajnym zamkiem sobie zapewne poradzicie. Spojrzała ponownie z ledwie zauważalnym, drwiącym uśmieszkiem na Matiasa i sięgnęła po kolejny rysunek. W jaki sposób dostaniemy się na górę? Przecież tam, o ile pamiętam, Stoją jakieś baby i obserwują wchodzących na wyższe piętro. Hans popatrzył na Dorotę bez przekonania. Zrobimy małe zamieszanie. Tak, żeby na chwilę odciągnąć uwagę obsługi, a wtedy wbiegniecie na górę i schowacie się na tym pomoście technicznym. Tam prawie nigdy nikt nie chodzi, więc będziecie mogli spokojnie poczekać, aż zrobi się spokój i wydostać na dach. A jak nas ktoś zauważy na tym dachu? Markus pokręcił głową i skrzywił się. Hans spojrzał na niego wściekłym wzrokiem. Masz jeszcze sporo czasu, żeby sobie przemyśleć swój dalszy udział w tej pracy. Pochylił się nad rysunkiem i spojrzał na Dorotę. Gdzie jest ta pracownia? Jak się zorientujemy na dachu? Pracownia jest w skrzydle wschodnim. Dorota przerzuciła kilka złożonych plansz i wyjęła kolejną. Rozłożyła ją na dwóch poprzednich i pochyliła się, opierając o kraniec stołu. Na dachu skrzydła wschodniego są wielkie świetliki. Przez jeden z nich właśnie dostaniecie się do środka. Sala, w której znajduje się sarkofag, jest pod trzecim i czwartym świetlikiem, licząc od narożnika ze skrzydłem północnym. Pod piątym i szóstym jest pracownia, w której będzie siedziała zatrudniona tam babka.
W porządku, w takim razie teraz musimy mieć tylko pewność, że ta kobieta będzie tam sama po 17.
Będzie. Dorota podniosła wzrok znad planszy. Hadrysowie wychodzą dzisiaj około 16. Beata Komorowska zostanie dłużej, ale nie dłużej niż do 21. Co zamierzacie jej zrobić? Spojrzała twardo na Hansa.
Nic złego. Hans uśmiechnął się samymi ustami. Nie musisz się o nią martwić. Przez godzinę nie będzie nam przeszkadzała. Tyle czasu nam wystarczy, żeby zabrać to, czego potrzebujemy.
Dorota przez chwilę wytrzymała spojrzenia Hansa, w którym czaił się pobłażliwy uśmieszek, po czym spuściła głowę. Wracacie tą samą drogą. Jakby się ktoś pojawił, mówicie, że nie wiedzieliście, że na górę nie wolno. Zresztą te babki raczej mówią jedynie po polsku. Parsow pokręcił głową i skrzywił się.
To wszystko jest strasznie prowizoryczne, słabo przygotowane, nieprzemyślane. Dyletanctwo. W każdym punkcie tego poronionego planu może się zdarzyć coś nieprzewidzianego.
Hans spojrzał na niego bykiem.
Nie mamy czasu na plan w stylu Mission Impossible. Jak rozłożą trumnę na części, to znajdą to, czego szukamy. Mogą ją zacząć demontować do konserwacji nawet jutro.
Co takiego jest w tej trumnie, co was tak interesuje? Dorota nie wytrzymała i zadała pytanie, które dręczyło ją od początku. Hans spojrzał na nią ze złośliwym uśmiechem.
Nie twój interes.
Igor westchnął, patrząc na swój bagaż, który niedostrzeżony w porę pojechał po czarnym pasie podawczym na kolejne okrążenie. Paulina wysunęła długą rączkę ze swojej torby na kółkach i oparła ją o udo. Ale z ciebie ofiara.
Twoja torba jest czerwona. Nikt przy zdrowych zmysłach takich nie kupuje. Nie ma szansy, żeby jej nie zauważyć.
Moja torba jest ładna, a twój czarny tobuł zrobi jeszcze ze dwa okrążenia, jak nie będziesz go pilnował.
Zakładam, że żadne z was nie powiedziało nic mądrego.
Johan wsadził do kieszeni kartę pokładową i bilet.
Mimo to wolałbym, żebyście kontynuowali wymianę zdań po angielsku.
Igor w ostatniej chwili złapał paski swojej torby i uśmiechnął się triumfalnie do Pauliny.
Powinieneś zacząć uczyć się polskiego, powiedziała Paulina, ruszając w kierunku oklejonych reklamami automatycznych drzwi prowadzących do hali głównej lotniska.
Minęli bramkę i znaleźli się w hali przylotów.
Może coś zjemy?
Johan spojrzał z nadzieją w kierunku małego baru.
Zjemy coś w mieście. Tu jest 15 razy drożej.
Paulina ruszyła w kierunku niebieskich drzwi prowadzących do wyjścia przed budynek. Przed samymi drzwiami zatrzymała się taksówka, z której wysiadła dziewczyna z przerzuconą przez ramię torbą z logo hiszpańskiej marki odzieżowej. Paulina miała właśnie wejść do przedsionka, gdy Igor złapał za pasek jej torebki i pociągnął ją do tyłu.
Co ty robisz? Co się dzieje?
Zdezorientowana odwróciła się gwałtownie, prawie wpadając na starszą panią wychodzącą za nią z budynku. Starsza pani zgromiła Igora wzrokiem. Za jej czasów było nie do pomyślenia, żeby mężczyzna tak traktował kobietę. Nie wychodzimy. Chodźcie tutaj szybko. Igor cofnął się za kontuar wypożyczalni samochodów. Ale co się stało? Paulina zmarszczyła brwi, zerkając w kierunku wyjścia i usiłując dojrzeć, co skłoniło Igora do tak gwałtownego odwrotu. Co się dzieje? Johan stanął obok i podążył wzrokiem za spojrzeniem Pauliny. Znowu mówicie po polsku, dodał oskarżycielsko. Igor stanął tyłem do okna. Taksówka w tym momencie odjechała, a dziewczyna z torbą od Zary weszła do hali przylotów. Na parkingu, trzeci rząd, obok niebieskiego vana, czarny SUV. Poznaję ten samochód. Ma niemieckie blachy. Stał pod twoim domem, zaraz przed próbą włamania. Igor spojrzał na Paulinę. Dam głowę, że to oni. Paulina spojrzała we wskazanym kierunku, markując poprawianie włosów. W trzecim rzędzie na parkingu stał czarny samochód terenowy, o który opierał się mężczyzna, raczej nie zaliczający się do szczupłych. Rozmawiał z kimś w środku samochodu. Jesteś pewien? Sądzisz, że czekają na nas? Może to przypadek? Akurat czekają na nas jak nic. Poznajesz go? Przecież mówiłeś, że tamci byli szczupli. Johan obserwował mężczyznę stojącego przy samochodzie. Patrzy tutaj. Gwałtownie odwrócił głowę w bok. Chodźcie tam. Igor wskazał ręką przejście do hali odlotów. Nie kojarzę tego akurat faceta, ale samochód na pewno. Tamci pewnie siedzą w środku. Ale co nam tutaj zrobią? Przecież tu jest tłum ludzi. Paulina ruszyła za nim, ciągnąc po żółtej posadzce torbę na kółkach. Tu nic, ale pojadą za nami. Do Szczecina jedzie się praktycznie cały czas przez lasy. W pośpiechu prawie przebiegli obok sklepu z gazetami po jednej stronie i kiosku ze słodyczami po drugiej, wpadając do dwupoziomowej hali odlotów.
Nie wiemy, czego szukamy i nie mamy pojęcia, co się za tym kryje. Więc spróbujmy to poukładać, a potem wam powiem, jaką mam teorię. Masz jakąś teorię? Paulina zmarszczyła brwi. Od kiedy? Powoli, bez nerwów. Igor wyciągnął z torby laptopa i postawił na stole. W Lochach, w centrum miasta, znajdują się niespodziewanie zwłoki uznanego pod koniec wojny za zaginionego Barnima von Ramina. Wraz z tak samo uznanym za zaginiony sarkofagiem, który okazuje się sarkofagiem Barnima IX. Igor podniósł palec i kontynuował. Ramin jest przedstawicielem jednego z najstarszych pomorskich rodów, który od średniowiecza związany był z rodziną książęcą. Zostawia list, najprawdopodobniej adresowany do członków loży masońskiej, do której sam należał. W liście jest umieszczona wskazówka dotycząca obrazu Sydonii. Igor sięgnął po pendrive z logo National Gallery i wsadził go do jednego z portów laptopa. Jednocześnie okazuje się, że obraz od czasów wojny ukrywany był przez dziadka Johana, przyjaciela Barnima, także członka szczecińskiej loży i także potomka starej tutejszej rodziny, który w dodatku zostawia po sobie opowieść na temat jakiejś legendarnej tajemnicy sięgającej najdawniejszych czasów księstwa. Igor przerwał i otworzył jeden z katalogów, w którym znajdowało się kilka plików graficznych. Wedle legendy, wielka tajemnica trafiła do Szczecina za sprawą jakichś przybyszów, rycerzy, którzy przekazali ją pomorskiemu księciu Barnimowi, a ten z kolei jednemu ze swoich trzech synów. Syn ten wkrótce potem zginął, zamordowany przez chcących mu wydrzeć tajemnicę zazdrosnych braci. Igor ponownie przerwał i popatrzył na słuchających uważnie Paulinę i Johana. Okazuje się, że legenda dziadka może być całkiem dobrze udokumentowana historycznie. Młodszym synem mógł być książę Barnim II, zamordowany według legendy przez zazdrosnego rycerza Widantego.
Jednak udział tego rycerza w zabójstwie, jak wynika z przekazów i zachowanych dokumentów historycznych, jest niejasny i wątpliwy. Vidante bowiem po śmierci księcia dalej służył na dworze szczecińskim. A w dodatku krzyż pokutny wystawił najmłodszy z książąt, mimo że według ówczesnego prawa było to obowiązkiem mordercy. Igor przerwał i przejechał palcem po klawiaturze. Ale zatrzymajmy się na postaci ojca trzech braci. Barnim z legendy twojego dziadka, Igor podniósł brwi i spojrzał na Johana, to w takim razie Barnim pierwszy dobry, jeden z bardziej światłych i zasłużonych książąt zachodniopomorskich. Zapisał się w historii Pomorza jako doskonały włodarz, który przez cały okres swoich rządów starał się umocnić kraj gospodarczo. Sprowadzał na ziemię księstwa kolonistów z bardziej rozwiniętych gospodarczo Niemiec i Danii, przekazywał wielkie połacie ziemi klasztorom, co w krótkim czasie zaowocowało wynarodowieniem Pomorza i germanizacją, wtrąciła Paulina, uśmiechając się ironicznie. To prawda, Igor pokiwał głową. Ale wówczas nie było żadnych alternatyw. Celem Barnima było unowocześnienie kraju i stworzenie czegoś na kształt dzisiejszej klasy średniej, która jednocześnie zapewniłaby skuteczną obronę granic księstwa. Spełniały te funkcje klasztory, które wówczas były gwarantem rozwoju gospodarczego, nowoczesnej techniki i rozwoju rolnictwa. Wciąż nie mogę uwierzyć, że rozmawiamy o skarbie templariuszy. Mów sobie, co chcesz, ale to brzmi groteskowo. Paulina pokręciła głową, patrząc na Igora. W tej twojej teorii brakuje jeszcze tylko rewelacji na temat Marii Magdaleny. Igor spojrzał dziwnym wzrokiem na Paulinę, po czym wstał od stołu i podszedł do jednej z szaf, w których ciągnęły się metry bieżące książek. Przejechał palcem po grzbietach różnych albumów i wyjął jeden w ciemnych okładkach. Przewertował kartki i zatrzymał się mniej więcej w środku. Wrócił do stołu i położył album przed Pauliną. Na otwartej stronie ukazany był obraz przedstawiający scenę z Nowego Testamentu. Napis pod spodem głosił: Gabriel Glockendon. Złożenie do grobu. Obraz miał kształt wydłużonego prostokąta. Na tle skał przedstawiona była grupa ludzi stojących wokół kamiennego sarkofagu, do którego wkładano właśnie ciało Chrystusa. Na pierwszym planie mężczyzna w czerwonej szacie podtrzymywał bezwładne ciało. Po drugiej stronie natomiast zwracały uwagę dwie kobiety w charakterystycznych pozach. Pierwsza z nich, starsza, w ciemnych szatach pochylała się nad stojącym u jej stóp dużym kielichem. Druga, młoda, z długimi włosami, w bogatej żółtej sukni z odważnym dekoltem, załamywała ręce w geście rozpaczy. Na drugim planie, za plecami młodej kobiety, leżała pod skalną ścianą drewniana konstrukcja, przykryta białą tkaniną z czerwonym krzyżem. To scena złożenia do grobu. Dwie kobiety obok trumny to pewnie Maria, Matka Chrystusa, a ta młodsza to Maria Magdalena? Paulina podniosła wzrok na Igora. Ale o czym to niby świadczy? Zobacz, po co sięga Maria. I co leży za nimi na jakimś stelażu? Paulina powoli podniosła wzrok na reprodukcję obrazu i po chwili szeroko otworzyła oczy. Niemożliwe. Pokręciła głową. To chyba żart. Johan podniósł wzrok znad laptopa i zajrzał do albumu. Jakiś pastisz? Kiedy to namalowano? Paulina przewróciła kartę, usiłując dowiedzieć się czegoś więcej o tajemniczym malowidle. Zaraz, XVI wiek? To niemożliwe. Skąd jest ten obraz? Johan wstał i stanął nad Pauliną, przyglądając się z zainteresowaniem scenie z Nowego Testamentu. Po chwili także zmarszczył brwi. Co to jest? Jakieś współczesne malowidło? Na pewno nie jest to ilustracja do kodu Leonarda da Vinci. Igor uśmiechnął się ironicznie, patrząc na wyraźnie poruszoną Paulinę. Obraz powstał w 1546 roku dla kościoła w Marianowie. Namalował go Gabriel Glockendon,
nadworny malarz Barnima IX, na jego osobiste zlecenie. Obraz do dzisiaj wisi w tym samym miejscu. Przez chwilę panowała cisza. Paulina i Johan wpatrywali się w reprodukcję obrazu z kompletnym zaskoczeniem na twarzach. Na miłość boską, ale w tej scenie jest kielich, który stoi u stóp Marii Magdaleny, która w dodatku jest najwyraźniej... Paulina pochyliła się nad albumem, usiłując dojrzeć szczegóły obrazu. W ciąży, dokończył Johan z malującym się na twarzy osłupieniem.
Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski. Książka do posłuchania oczywiście tylko w Radiu Szczecin.